Panie, oddaję Tobie cały ten czas, to Słowo. Duchu Święty, zapraszam Cię na to miejsce i wołam, abyś Ty dotykał nas, abyś Ty zapieczętował Twoje Słowo w naszym sercu. I wołam, aby przyniosło ono obfity plon w naszym życiu, żeby, tak jak pastor mówił, nasza zmiana nie była tylko zewnętrzna, ale wynikała głęboko z naszych serc. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Taki trochę historii może na początek. Jakieś 2 tygodnie temu do mnie zadzwonił pastor i pyta, czy będę gotowy na dzisiaj. Ja mówię, tak pastorze, będę gotowy i mam 2 tematy. Jeden trudny, drugi bardzo trudny i nie wiem, który wybrać. Po co to mówię już? Bo jak sobie wrócimy do domu, to zachęcam, żebyście zobaczyli, o czym pastor mówił na samym początku, na wstępie nabożeństwa, bo nie mówiłem pastorowi, jaki to będzie temat, a jest dokładnie... Jest bardzo mocno zbieżny z tym, o czym mówił pastor na początku i przed moim wyjściem. I dla mnie to jest taki sygnał może, że rzeczywiście jest to słowo, którym się teraz podzielę, rzecz, o której mówił pastor. Jest to coś, co Bóg chce zrobić w naszych sercach. Coś, co jest na ten czas, jest po to, aby gdzieś, żebyśmy my jako wspólnota, czy może jako indywidualne osoby, poszły kawałek dalej. Także dzięki Bogu za to. I zaczynamy, bo pastor dał trochę mniej czasu niż ostatnio, więc trzeba startować. Okej, dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym elemencie zbroi Bożej. Zbroja Boża to jest dosyć znany fragment z listów apostoła Pawła, dokładnie z listu do Efezjan. W 6 rozdziale jest opisana cała zbroja Boża. I tych elementów zbroi jest naprawdę sporo i jakbym miało mówić wszystkich, to w tym czasie, co pastor prosił, żeby się wyrobić, to bym się nie wyrobił. Dlatego chciałbym mówić o jednym i ryzykowne to, co powiem, ale powiem, że o najważniejszym. Dlaczego o najważniejszym? No bo Biblia tak Paweł mówi właśnie w liście do Efezjan. Dokładnie w wersecie 16, kiedy już jest w połowie wymieniania zbroi Bożej, czytamy coś takiego. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I tak się zastanawiałem właśnie, dlaczego Paweł akurat podkreślił, że przede wszystkim weźcie tarczę i dlaczego akurat wiarę przyrównał do tarczy. I kiedy o tym myślałem, to tak to, co mi przyszło do głowy, to taki obraz, że tarcza, zwłaszcza w tamtych czasach, tarcza żołnierza rzymskiego była całkiem spora. Ona miała około 120 na 100 centymetrów. Ta kwadratowa, okrągła wcześniej była bardzo podobnych rozmiarów. I ona służyła do tego, żeby chronić się generalnie swoje całe ciało od jakichkolwiek uderzeń, jakichkolwiek strzał. Normalna sytuacja. I tak sobie pomyślałem, że zaletą tarczy jest to, że ponieważ jest na ręce, to bardzo dobrze amortyzuje wszelkie uderzenia. Więc w trakcie bitwy, o której Paweł właśnie pisze w tym fragmencie, wojny duchowej, którą toczymy, jak przyjmiesz 20 ciosów na tarczę, to tak naprawdę, okej, może trochę się zmęczysz, ale nie będzie problemu, żebyś szedł dalej. Żebyś mógł zrobić kolejny krok i zająć kolejny teren, który jest dla ciebie. Ale gdybyś nie miał tej tarczy, a miał wszystko pozostałe, chociażby przyłbicę zbawienia, to nawet jeżeli byś przyjął 20 ciosów na głowę i jakimś cudem ta przyłbica by nie pękła, to 3 dni byś chyba się zbierał, żeby móc chodzić o własnych nogach. I to o tym właśnie, tak widzę właśnie tarczę wiary. Tak właśnie widzę wiarę jako narzędzie, jako coś, co Bóg nam dał po to, żeby te ogniste pociski złego nie wyrządzały nam krzywdy. Żeby nie docierały do najbardziej wrażliwych elementów naszego ciała, nawet jeżeli są uzbrojone, to żeby one się zatrzymały na tyle wcześnie, żebyśmy dalej mogli iść. W tym fragmencie pisze też Paweł o tym, że zbroja Boża jest nam dana po to nie tylko, żeby się ostać, czyli przetrwać, ale żeby wypełnić wszystko, do czego zostaliśmy powołani. Dlatego tak ważne jest, żeby ataki diabła, żeby te jego pociski nie docierały zbyt głęboko w nasze serce, w nasze myśli, żeby nas po prostu nie zatrzymywały. I wierzę, że właśnie wiara, albo inaczej tak bardziej po naszemu, zaufanie Bogu jest tym narzędziem, które pozwala nam zatrzymać ataki diabła odpowiednio wcześnie i zredukować ich negatywny wpływ na nasze życie. I to tak w ramach wstępu. To jest ten aspekt taki militarny. Ale jeżeli popatrzymy też na aspekt biblijny, to tak naprawdę wiara rzeczywiście przejawia się wszędzie w Słowie Bożym. W liście do Koryntian, kiedy mamy hymn o miłości, to jest napisane w skrócie coś takiego, że dużo rzeczy przeminie. I proroctwa przeminą, i modlitwa językami przeminie. Na końcu zostaną tylko trzy rzeczy. I w tej trójce jest między innymi wiara. Nie na pierwszym miejscu, ale jest w trzech rzeczach, które są tam wymienione. Kiedy pomyślimy o tym, co Paweł mówi też na początku listu do Efezjan, w drugim rozdziale, że nasze zbawienie jest dane nam z łaski, ale możemy je chwycić, może stać się realne w naszym życiu przez wiarę, nie inaczej. Dalej w liście do Galacjan, też trzeci rozdział, czytamy, że dary Ducha Świętego są dostępne przez słuchanie z wiarą. Tam dokładnie Paweł mówi, jakby trochę zarzuca Galacjanom, że zrezygnowali jakby z wiary, odwrócili się w stronę martwych uczynków i mówi, czy przez uczynki dostaliście Ducha Świętego, czy przez uczynki Duch Święty działał pośród was, a nie raczej przez słuchanie z wiarą. Jeżeli sobie pomyślimy o wielu innych aspektach życia, takich może bardziej nam bliskich, chociażby o tym, co w dzisiejszych czasach może bardzo istotne, o pokoju. O pokoju niezależnie od okoliczności, które mamy. Jestem przekonany, że gdybyś podszedł do osoby, o której wiesz, że ma pokój w sercu i wiesz, że naprawdę trudne rzeczy się dzieją w tym momencie w jej życiu i zacząłbyś pytać, skąd u ciebie taki pokój? Skąd jakby uśmiech na twarzy albo taki spokojny wyraz twarzy mimo tych wszystkich okoliczności, które cię spotkały? To jeżeli jest to osoba wierząca, to najprawdopodobniej dokopałbyś się do tego, że ona ufa Bogu, że ona wierzy w Bogu, że wierzy w to, co Bóg obiecał w swoim Słowie. I ta wiara powoduje to, że mimo okoliczności może mieć pokój w całej tej sytuacji. I tak naprawdę możemy mówić o wielu jeszcze innych obszarach, tak? O twojej tożsamości, kim jesteś w Bogu. Możemy zacytować fragment, który mówi o tym, że wszelkie Boże obietnice dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. I tak naprawdę wiara przejawia się bardzo mocno przez całą księgę, przez całą Biblię. Więc skoro już wiemy, że wiara jest istotna, skoro wiemy, że wiara naprawdę jest gdzieś zaznaczona mocno w Biblii, w Nowym Testamencie i jesteśmy zachęcani przez Pawła w tym fragmencie o zbroi Bożej, żeby założyć całą zbroję, w tym tarczę wiary, to rodzi się podstawowe pytanie, skąd ją wziąć? I myślę, że to jest pierwszy punkt, który chciałbym, żebyśmy sobie trochę głębiej zbadali. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie myślenie, albo spotkaliście się z taką sytuacją, albo sami może tak zrobiliście, że poznaliście człowieka, o którym myśleliście, że tak, on ma naprawdę wielką wiarę. I może przyszło wam do głowy, albo tak jak mówiłem, zrobiliście to, żeby podejść do niego i powiedzieć, tak trochę nawet go doceniając, kochany bracie, chciałbym mieć tak wielką wiarę jak ty. Nie wiem, czy mieliście takie myśli, może tak, może nie. Jeżeli podeszliście do takiej osoby, to chętnie bym posłuchał, co wam odpowiedziała. Ale to pytanie jest trochę zasadne. Bo wydaje mi się, że w naszym chrześcijańskim życiu jest pewien, albo w świecie tak naprawdę, jest pewien mit dotyczący tego, skąd wiara bierze się w naszym sercu, skąd wiara bierze się w naszym życiu. Czasami można się spotkać z takim myśleniem, że jak Bóg da, to będę miał wiarę, jak Bóg nie da, to tej wiary nie będę miał. I to nie jest prawda. Albo może tak, nie jest to do końca prawda. Jeżeli popatrzymy na życie Jezusa i apostołów, to widzimy taką jedną rzecz, że przez te 3 lata, kiedy apostołowie chodzili z Jezusem, to Jezus był dla nich naprawdę wyrozumiały. Tak? Oni się uczyli, oni dopiero rozpoczynali swoją przygodę z Bogiem. Ale była jedna rzecz, którą Jezus im kilka razy, co najmniej 3 razy im wypomniał. I to było niedowiarstwo. Pierwszy raz to było w momencie, kiedy płynęli łodzią, była burza na morzu, Jezus sobie spał, a oni krzyczeli: Panie, czy nie obchodzi Cię, że giniemy? Wtedy Pan Jezus ich delikatnie, że tak powiem, okrzyczał za ich niedowiarstwo. I tutaj poważna rzecz, bo sytuacja zagrożenia życia. I w takim aspekcie nawet Jezus zarzuca im niedowiarstwo. Inna historia jest podobna, bo też wydarzyła się na morzu, ale po tym, kiedy Jezus rozmnożył chleb. Jezus rozmnożył chleb, kilkoma chlebami nakarmił ponad 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I po tym cudzie apostołowie Jezus wsiadają do łodzi, przeprawiają się na drugą stronę morza. No i jakoś tak się stało, że uczniowie zapomnieli zabrać ze sobą chleba. I Jezus uczy ich o ważnych rzeczach, a oni tylko są skupieni na tym: ojejku, chleba nie wzięliśmy, co my teraz zrobimy? A 12 godzin wcześniej Jezus kilkoma chlebami nakarmił kilkanaście albo tysięcy ludzi. I wówczas też Jezus im, że tak powiem, zarzuca brak wiary. Tym razem w takim aspekcie bardziej codziennego funkcjonowania. A trzecia sytuacja to było wtedy, kiedy uczniowie nie byli w stanie uzdrowić syna pewnego mężczyzny, który cierpiał na epilepsję. Historia jest oznaczona w Bibliach jako uzdrowienie epileptyka. I nie będę analizował każdej tej sytuacji, ale one coś mi pokazują. Skoro Jezus zarzuca albo miał za złe apostołom to, że nie mają wiary albo niewystarczający poziom wiary, to znaczy, że Jezus uznał, że ich odpowiedzialnością jest to, żeby ta wiara w ich życiu była. Bo nie możesz mieć pretensji do kogoś o coś, za co on nie jest odpowiedzialny. Nie mogę mieć pretensji do mojego dziecka za sinicę w Bałtyku w sierpniu, bo to by było irracjonalne. Tak samo Jezus, skoro miał zastrzeżenia, miał pretensje do uczniów, że nie mają wystarczającej wiary, to dla mnie jest to jednoznaczny sygnał. Ich odpowiedzialnością było to, żeby zadbać o to, aby ta wiara była we właściwym miejscu. I to jest, myślę, bardzo ważna rzecz, którą sobie musimy uświadomić. Po pierwsze, że mamy wpływ na to, w jakim miejscu jest nasza wiara. I mamy bardzo realny wpływ. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że niestety, ale jest to naszą odpowiedzialnością, aby ta wiara się rozwijała. Jest bardzo mało prawdopodobne, i to byłby cud Boży, żebyś pewnego dnia się, nie robiąc nic, położył niewierzący, a następnego dnia wstał wierzący. Jest naprawdę, to Bóg tak może zadziałać, we śnie cię czegoś nauczyć, możliwe, ale nie będzie to standardowy sposób, w jaki Bóg działa, w jaki Bóg rozwija wiarę w życiu człowieka wierzącego zwłaszcza. I zacząłem od tego, że może kiedyś podeszliście do kogoś i zapytaliście, albo powiedzieliście, że chciałbym mieć taką wiarę jak ty. Wydarzyły się takie rzeczy w historii. I pewien mąż Boży, który jakby był znany, tak, Bóg go używał bardzo potężnie, też do niego podchodzili ludzie i pytali go o to, w sensie chciałbym mieć taką wiarę jak ty, bracie. I on zawsze odpowiadał takim zdaniem: tej mojej wiary nikt mi nie dał, ja ją sobie wyhodowałem. I to zdanie bardzo mi utkwiło w głowie. Właśnie bardzo, bardzo zwięźle obrazuje to, co chciałem pokazać przez te historie biblijne. Że my mamy odpowiedzialność za to, żeby nasza wiara była we właściwym miejscu, żeby się rozwijała, żeby stała się tarczą na tyle dużą, żebyśmy się mogli cali za nią schować. I to może dotyczyć naprawdę wielu kwestii. Tak jak wspomniałem, czy kwestii pokoju, czy kwestii pewności tego, że Bóg naprawdę bezwarunkowo ciebie kocha, czy pewności tego, że Bóg cię obdarował do tego, abyś wypełnił powołanie, które masz nad swoim życiem. Tak naprawdę jest tego bardzo dużo. Więc skoro zaczęliśmy od tego, że to jest nasza odpowiedzialność, to teraz co możemy z tym zrobić? To jest, myślę, istotny aspekt. Jak tą wiarę budować, żeby ona rzeczywiście była wiarą, to raz, a dwa, żeby wzrastała w naszym życiu. I oczywiście Biblia daje nam odpowiedź na to pytanie. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, 17 wersecie mamy napisane tak. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I ten werset bardzo dużo mówi o tym, co możemy zrobić i jak wiara się rozwija. Po pierwsze widzimy tutaj, że wiara jest ze słuchania i to znowu wskazuje, że de facto odpowiedzialność jest po naszej stronie. Bo co jak co, ale mamy naprawdę duży wpływ na to, czego słuchamy. To jest w 100% praktycznie w 100% po naszej stronie. Jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy jest dostęp do internetu, do kazań online, tak naprawdę za każdym razem, kiedy sobie siadasz przed telefonem, włączasz YouTube'a, wybierasz, czy puścisz sobie kabaret, czy puścisz sobie kazanie chociażby. Nie mówię, że kabaret jest zły, tak, ale to jest wybór tego, czego będziesz słuchał. I jeżeli puścisz sobie kazanie, to jest nadzieja, że gdzieś może potencjalnie ta wiara wzrośnie. Dlaczego potencjalnie, to zaraz do tego dojdziemy. Więc tak, wiara jest przez słuchanie. Słuchanie, tak jak czytamy w tym wersecie, słuchanie Słowa Bożego. I na tym fragmencie Słowo Boże, dokładnie na tym słowie Słowo Boże chciałbym troszeczkę się zatrzymać. Bo w Biblii mamy, w Nowym Testamencie mamy takie dwa podstawowe słowa na określenie słowa. Przepraszam za masło maślane, ale tak trochę wychodzi. Jest pierwsze słowo, które jest z greckiego, wymawia się je jako logos. I to słowo tak naprawdę opisuje słowo mądrości, jakby pewną wiedzę. Czyli tak naprawdę, kiedy czytasz Biblię, w Biblii jest mnóstwo praktycznych zasad, jak żyć, żeby życie było dobre, żeby było owocne, szczęśliwe. I dopóki przyswajasz to, jeżeli to przyswajasz na poziomie umysłu, po prostu bierzesz to jako informację, to de facto to jest słowo logos. To jest wiedza, informacja. I kiedy w ten sposób czytamy Biblię, to niestety, ale to słowo nigdy nie przerodzi się w wiarę. Kiedy Słowo Boże, które ma moc zmienić twoje życie, zostanie tylko na poziomie umysłu, tylko na poziomie informacji, twoja wiara nie urośnie. I możesz być niesamowitym teologiem, z pamięci wyrecytować całe drzewo genealogiczne Jezusa, bez problemu narysować wędrówkę Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej, nawet co do góry, którą przechodzili. Ale jeżeli to jest tylko informacja, to ona nie zmieni twojego życia. Jeżeli znasz Biblię, przeczytałeś ją wiele razy, ale tylko jako ciekawą książkę i zostało to na tym poziomie, to nie zmieni twojego życia. Wiara twoja nie wzrośnie. I skąd to wiemy? Z listu do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 3 rozdziale, 12 werset, przepraszam, coś takiego. Bracia, baczcie, żeby nie było czasami w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ten fragment bardzo jasno mówi o tym, że wiara to nie jest kwestia umysłu, ale to jest kwestia serca. Wiara nie rodzi się w głowie, wiara rodzi się w sercu. A dokładnie, wiara rodzi się ze słowa, które wpadło do głowy, a potem wylądowało w sercu. Jeżeli to połączenie nie nastąpi, to będziesz miał informację, będziesz miał dobrą informację. Idealny zestaw to jest wtedy, kiedy masz słowo i w głowie, i w sercu. Z serca pochodzi wiara, a w głowie będzie informacja, żeby nauczać innych, odpowiadać na trudne pytania. Połączenie tych dwóch rzeczy jest czymś, co Bóg dla nas przygotował. No ale tutaj i dokładnie właśnie o takim słowie mówi list do Rzymian. Słowo, które jest użycie właśnie w tym wersecie, że wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże, to jest słowo rema. Słowo, które dotyka serca. I jak to się dzieje? Jeżeli czytasz Biblię dłużej niż raz, więcej niż raz czytałeś, to pewnie zauważyłeś, że możesz czytać ten sam werset 10, 15 raz, a za 16 razem nagle masz wrażenie, jakbyś go zrozumiał, jakbyś wiedział naprawdę, o co w nim chodzi, jakby zaszła właśnie ta komunikacja między głową, między informacją, między tym, co przeczytałeś, a rzeczą, która jest w twoim sercu. I to zmienia jakość tego słowa tak naprawdę w twoim życiu. Jeżeli tego doświadczyłeś, to jestem pewny, że wiesz, o czym mówię. I dokładnie taka jest rola słowa, żeby wpadło do naszych uszu, zagościło w naszym umyśle, a potem zawędrowało do serca i wydało owoc wiary. No ale to co? To mamy jakiś wpływ na to, żeby ta komunikacja jakkolwiek zaszła? Przecież mówi się, że serce nie sługa. Często słyszałem to powiedzenie i za każdym razem, jak je słyszę, to mi się trochę nóż w kieszeni otwiera, bo słyszałem je często może w złym kontekście, takim negatywnym, kiedy ktoś uzasadniał swoje niemądre decyzje tym, że serce nie sługa. No, zakochałem się i co z tym zrobię? Tak, mam żonę, zakochałem się i co mam z tym zrobić? I zawsze wtedy co mi przychodzi do głowy, tak, naprawdę chcesz mi powiedzieć, że to samo, tak się obudziłeś się nagle zakochany? Czy może to raczej było tak, że zauważyłeś kogoś, stwierdziłeś, no fajna osoba, potem przez 3 tygodnie wypatrywałeś co chwilę, czy się nie pojawi na twoim horyzoncie, potem przez następne 2 tygodnie szukałeś okazji, gdzie tylko możesz, żeby się z nią spotkać, może nawet poflirtować i chcesz mi powiedzieć, że nagle się zakochałeś, tak? Minęło 5 tygodni i się, o, nagle się to stało, zakochałem się. No chyba nie chcesz mi tego powiedzieć. A ten mechanizm, który właśnie opisałem, dokładnie pokazuje to, że serce właśnie jest sługa. Twoje serce zrobiło dokładnie to, czym je nakarmiłeś przez te 5 tygodni. I tak samo jak ten mechanizm zadziałał w tym negatywnym przypadku, który opisałem, tak samo ten mechanizm zadziała w dobrym przypadku, jeżeli będziemy naprawdę karmili się Słowem Bożym. Jeżeli będziemy je rozważali i zastanawiali się, co Bóg przez nie chce do nas powiedzieć. I zobacz, i po jakimś czasie, za którymś razem, zobaczysz, że słowo, o którym myślałeś przez ostatni tydzień, czytałeś może 12 raz, nagle otworzyło się jakby dla ciebie i teraz je rozumiesz. I nie jest tylko informacją, ale jest rzeczą, w którą wierzysz. I tak naprawdę wygląda życie chrześcijanina, który chce wzrastać. W podstawowej formie. I myślę, że zaczynając od Biblii, to jest najbezpieczniejsza wersja, jak budować wiarę w swoim życiu. Brać słowo właśnie stąd. I karmić się nim tak długo, aż wyda ono owoc wiary w naszym sercu. I na koniec chciałbym pokazać, jak ten mechanizm zadziałał w moim życiu i potem zaprosić was do pewnego wyzwania. Więc w sumie mogę już zaprosić zespół. Tutaj rozłożą się, żebyśmy potem mogli przejść płynnie w dalszą część, ale chciałbym się podzielić jakby czymś, co Bóg włożył w moje serce. I czymś jakby, co oczekuję, że wyda naprawdę duży owoc wiary i przyniesie realną zmianę w życiu. Tak, nie tylko moim tutaj, ale mam nadzieję innych. Jakiś czas temu Bóg bardzo położył mi na serce temat, może niektórzy z was wiedzą, że gdzieś tam usługuję w pokoju modlitwy o uzdrowienie, Ale Bóg położył mi na sercu jeden trudny temat i taki może trochę mi obcy, ale ważny. Głównie chodziło o modlitwę, o pary, które nie mogą mieć dzieci, o problemy z niepłodnością. I teraz trochę mówię o tym emocjonalnie, zaraz wam powiem dlaczego, ale gdzieś pojawiła się taka myśl w moim sercu, że bardzo bym chciał, aby w naszym kościele nie było par, które nie mogą mieć dzieci, chcą, a nie mogą. I postanowiłem, że Boże, ja chcę, żeby w moim sercu była wiara do tego, że rzeczywiście Ty chcesz właśnie uzdrawiać takie sytuacje i rozwiązywać ten problem. Bo wiem, że Ty odpowiadasz na wiarę. Wiem, że wtedy, kiedy jest wiara, to jest przestrzeń do tego, aby działy się Twoje cuda, aby się działy Twoje znaki. Jeden z fragmentów w Biblii mówi o tym, że kiedy Jezus przyszedł do swojej rodzinnej miejscowości, to nie mógł uczynić żadnego cudu, tylko niektórych uzdrowił, wkładając na nie ręce z powodu ich niewiary. Więc jest powiązanie. Tego stwierdziłem, Boże, ja chcę mieć wiarę, żebym mógł modlić się o ludzi, żeby oni rzeczywiście potem mogli mieć dzieci. Więc zacząłem badać Biblię pod tym kątem. Przeczytałem wszystkie historie, nie jest ich dużo. Jest historia Abrahama i Sary. Potem jest historia Izaaka, Rebeki. Potem Jakuba, Lea, Rachela. Rodzice Samsona, rodzice Samuela, Jan Chrzciciel. To są wszystkie historie, gdzie Bóg uzdrawia z niepłodności. Przeczytałem je wszystkie i nic się nie zadziało. W sensie przeczytałem to i nic się nie zmieniło. To stwierdziłem, że przeczytam to drugi raz. Przeczytałem to drugi raz. Przeczytałem to trzeci raz. Przeczytałem to tyle razy tak naprawdę, że zapamiętałem, o co chodzi w tych historiach. Nie słowo w słowo, ale wiedziałem jakby szczegóły tej historii, tych historii. I potem, kiedy wychodziłem sobie już normalnie na spacer z synem, po bułki czy coś, to słowo pracowało w moim umyśle. Analizowałem jakby każdy aspekt tych historii, który by został w mojej głowie. I Bóg zaczął zmieniać mnie, zaczął coś robić. Pierwszą rzeczą, którą mi pokazał, to wzbudził takie, nie wiem czy zrozumienie, bo boję się użyć tego słowa, ale pokazał mi, jak duży ciężar jest to dla tych par, które nie mogą mieć dzieci. Przez historię z Samuelem. Pokazał mi to w przykład, który dobrze rozumie, bo jestem mężem. Tam jest taki fragment, który mówi o tym, że żona, matka Samuela bardzo płakała z powodu tego, bardzo cierpiała z powodu tego, że nie może urodzić. I jej mąż kiedyś przychodzi do niej i mówi: kochanie, to nic. Czy moja miłość ci nie wystarczy? Czy moja miłość nie jest w stanie załatać tej pustki, którą masz, tego smutku, którego masz w swoim sercu? Ja z tym się potrafię zidentyfikować. Z tym, żeby dać tak dużo mojej żonie, żeby załatać każdą możliwą dziurę w jej życiu, w każdy możliwy smutek w jej życiu. Ale ta żona właśnie tego mężczyzny odpowiada: nie. Twoja miłość nie jest w stanie załatać tego smutku. I to mi pokazało, jak duży to może być ciężar dla takich osób. Nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Dalej nie jestem, ale jeżeli jest większy niż to, to jest on duży. Więc Bóg po prostu włożył takie współczucie i taką jakby emocję do tego w moje serce. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą Bóg mi pokazał, to, że w tych wszystkich historiach niepłodność była sposobem Boga na to, żeby pokrzyżować Bogu plany. Przepraszam bardzo. Bo sposobem diabła, żeby pokrzyżować Bogu plany. Kiedy Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, obiecał Abrahamowi, że będzie ojcem wielu narodów, a on nie mógł się doczekać potomka, Bóg go o tym zapewniał wielokrotnie i w końcu w cudowny sposób, mimo podeszłego wieku, urodził się Izaak. Gdyby Bóg nie uzdrowił tej sytuacji, nie byłoby narodu izraelskiego. Ale diabeł na tym nie poprzestał. W kolejnym pokoleniu Izaak, który miał żonę Rebekę, zmagali się dokładnie z tym samym problemem. Diabeł dalej próbował zatrzymać obietnicę, którą dał Abrahamowi. To się nie skończyło na drugim pokoleniu. Tam Bóg uzdrawia Rebekę. Po modlitwie Izaaka Rebeka zachodzi w ciążę. W trzecim pokoleniu dzieje się dokładnie analogiczna sytuacja. Nie byłoby plemion izraelskich, gdyby Bóg nie odpowiedział na wołanie zarówno Lei, jak i Racheli, które miały problemy z tym, żeby zajść w ciążę na którymś tam etapie. Gdyby Bóg nie przyszedł do rodziców Samsona, nie byłoby wybawienia Izraelitów od Filistynów. Gdyby nie przyszedł do rodziców Samuela, nie mielibyśmy ostatniego z sędziów, który tak naprawdę bardzo dużą rolę odegrał w historii. Gdyby Bóg nie dotknął rodziców Jana Chrzciciela, Ewangelia by musiała wyglądać troszeczkę inaczej. Nie byłoby Jana Chrzciciela w niej. I to mi pokazało, i to gdzieś zbudowało w moim sercu nie dość, że pragnienie, to jeszcze taką pewność, że Bóg na 100% chce, aby ludzie mogli mieć dzieci. W dodatku w psalmie 113 jest powiedziane, że Bóg odbiera sobie chwałę wtedy, kiedy niepłodne pary rodzą. Nie wtedy, kiedy nie mogą rodzić, ale dokładnie i tylko wtedy, kiedy dzieci przychodzą na świat. I jeszcze nie, to było całkiem niedawno. Nie widzę jeszcze owoców tego słowa w życiu ludzi, którzy są gdzieś w moim otoczeniu. Na razie to, co widzę, że się dowiaduję o coraz to kolejnych parach, które niestety nie mogą mieć dzieci. Może nie bez przyczyny. Ale to, co chcę zrobić w swoim życiu, to pielęgnować to słowo i tą wiarę, żeby ona była w takim miejscu, aby te rzeczy zaczęły się dziać. I do podobnej rzeczy chciałbym każdego z nas zachęcić. Do takiego wyzwania, żebyś celowo, świadomie i nie przez przypadek budował swoją wiarę opartą na Bożym Słowie. Żebyś wziął może jedną rzecz, z którą zmagasz się w twoim życiu. Tak jak wspomniałem, może to jest kwestia pokoju w kontekście okoliczności, które masz. Może to jest kwestia zmagania się z tym, że Bóg kocha ciebie nawet wtedy, kiedy zdarzy ci się upaść i nie skreśla cię, tylko czeka, aż do Niego wrócisz. Może zbuduj swoją wiarę właśnie w tym obszarze, żeby upadki nie powodowały, że leżysz powalony przez 3 tygodnie i ledwo możesz się podnieść, zamiast przyjść do Boga, przyjąć Jego miłość, Jego przebaczenie i iść dalej, próbować dalej nie grzeszyć, walczyć o to, żeby dalej nie grzeszyć. Może potrzebujesz uwierzyć w to, że Bóg nie dopuszcza do tego, żebyś był kuszony ponad swoje siły, więc kiedy przychodzi pokusa jakaś, to ty to masz siłę do tego, żeby się jej oprzeć i nie musisz rozkładać rąk i mówić: uległem, nie mam szans, poddaję się, ja nie mam szans z tym wygrać. Może potrzebujesz w coś takiego uwierzyć. Zbadaj, co Biblia mówi na ten temat, z którym się zmagasz. Zbadaj, co Biblia mówi na temat, może który pragniesz. Tak w moim przypadku było to bardziej pragnienie. I pozwól, aby Bóg przez prawdę Twojego słowa, bo wiara, zaufanie zawsze musi polegać na prawdzie, żeby Bóg sprawił, żeby to zaczęło wydawać owoce w Twoim życiu. I to wyzwanie polega na tym, że jeżeli pastor jeszcze mnie wpuści około lutego za kazalnicę, to chciałbym zadać pytanie, czy coś zmieniło się w Twoim życiu? Czy słowo, które weszło w Twoje serce, coś zmieniło w Twoim życiu? Ja powiem, czy zmieniło w moim życiu, czy zacząłem oglądać owoce. Drugim tematem to jest jeszcze kwestia uzdrowienia. To też może łatwiej będzie sprawdzić, bo z ciążami to trochę trzeba czekać. To dłużej trwa. Ale jeżeli będzie to zmiana w Twoim sercu, jeżeli to będzie ugruntowanie Twojej pewności zbawienia, jeżeli to będzie nauczenie się tego, zmiana funkcjonowania z funkcjonowania w strachu, do funkcjonowania w pokoju, jeżeli będzie to cokolwiek, co wyda błogosławiony Boży owoc w Twoim życiu, to będę Cię prosił, żebyś, jeżeli będziesz tutaj na miejscu, podniósł rękę, jeżeli będziesz na czacie w internecie, napisał na czacie albo przynajmniej napisał na maila kościelnego, że tak, Bóg zmienił coś w moim życiu. Dlatego zachęcam każdego z nas do takiego wyzwania. Poświęćmy czas, abyśmy z premedytacją celowo karmili się Bożym Słowem i walczyli o to, żeby przeszło ono z naszych myśli do naszego serca i mogło wydać tam owoc. Przed wyjściem tutaj sprawdziłem, o której wychodziłem i już zapomniałem. I nie wiem, czy jeszcze mam czas. Jeszcze mam, tak? Jedną minutę. Dzięki, Mariusz. Więc dobra, spróbujmy. Więc teraz chciałbym się pomodlić o wszystkie rzeczywiście pary, które są tutaj albo są, słuchają nas i nie mogą mieć dzieci. I chciałbym się pomodlić o te, dokładnie te osoby, aby Bóg przyszedł ze swoim rozwiązaniem do ich życia. Więc poproszę was tutaj, żebyście powstali, dołączyli ze mną do tej modlitwy. Jeżeli jesteś taką osobą, jesteś takim małżeństwem, to nie musicie nic zrobić, jakby powiedzcie sobie w myślach, tak, chcemy, pragniemy. A ja się pomodlę, zachęcam resztę, żeby się też do tego dołączyła, jeżeli czujecie, że w waszym sercu jest wiara, że Bóg rzeczywiście chce to zrobić. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobrym Ojcem. Dziękuję Ci za to, że Ty stworzyłeś człowieka i powołałeś go do tego, żeby zaludniał ziemię. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś wierny Twojemu Słowu i że wszystko to, co robiłeś w przeszłości, tak samo masz moc działać dzisiaj. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty się nie zmieniłeś i masz tą samą moc, co była w przypadku Abrahama, co była w przypadku Izaaka i Rebeki, co jest w przypadku każdej pary, która potrzebuje Twojego dotknięcia. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię teraz każdą parę, która pragnie, a nie może z jakichkolwiek powodów mieć dzieci. W imieniu Jezusa Chrystusa niechaj wszelkie problemy medyczne teraz ustąpią. W imieniu Jezusa jakakolwiek przeszkoda do tego niechaj zniknie w tej chwili. Panie, błogosławię każde takie małżeństwo, każdą taką parę w Twoim imieniu i ogłaszam uzdrowienie, ogłaszam wolność do ich życia. Błogosławię ich w imieniu Jezusa. Błogosławię w imieniu Jezusa. Błogosławię w imieniu Jezusa każdą jedną parę, która pragnie tego, aby mieć dzieci, a nie może. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa niechaj przyjdzie Twoje uzdrowienie, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa niechaj skończą się jakiekolwiek problemy z zajściem w ciążę. W imieniu Jezusa Chrystusa niechaj Twoje imię będzie uwielbione z powodu tego, że niepłodne pary będą cieszyły się dziećmi. Błogosławię te pary w Twoim imieniu, Jezu. I dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę i za Twoją dobroć. Amen.